Bardzo wymowne jest to zdanie, w którym jest powiedziane, że pewnego dnia pogaszono w świątyni wszystkie lampy i zamknięto bramę. Zapadła ciemność. I taki był faktycznie stan duchowy narodu w tamtym czasie. Bez Boga, bez dostępu do Jego łaski, bez świątyni, która jest wskazana przez Boga jako miejsce Jego zamieszkania, człowiek znajduje się w całkowitej ciemności. Obecność Boga pośród nas sprawia, że doświadczamy życia, doświadczamy łaski Bożej. Bez Boga giniemy. Wiemy dobrze, że kiedy zamknięto świątynię, naród został pozbawiony możliwości przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia, trwania w społeczności z Bogiem, a również budowania tej wspólnoty ze sobą nawzajem, ponieważ świątynia taki również cel spełniała. Dodatkowo Achaz dołożył starań, aby to miejsce zbezcześcić. Nie tylko je zamknął, ale zbezcześcił je, przesadzając do świątyni różnego rodzaju formy bałwochwalstwa, a więc czerpał pełnymi garściami z religii pogańskich i zaszczepiał to właśnie w świątyni Pana. Ale nastał król Hiskiasz. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Po Achazie przychodzi Hiskiasz i on ma zupełnie inne pragnienie serca. Można by powiedzieć, że mógł być zdeterminowany przez Achaza. A jednak od chwili, jak rozpoczął swoje rządy, zaczął właśnie od świątyni. On nakazał otworzyć bramy świątyni i je wyremontować. I on nakazał kapłanom i lewitom, aby krok po kroku oczyścili świątynię. Myślę, że chciał zdążyć przed świętem Paschy, takim szczególnym świętem, najważniejszym świętem w Izraelu, wiążącym się właśnie z zawarciem, z tym przymierzem Boga z Izraelem. Ale kapłani, oczyszczając świątynię krok po kroku, skończyli 16 dnia tego pierwszego miesiąca i to już święto Paschy, można powiedzieć, trwało i nie mogło się wtedy odbyć. Ale nie ma niczego ważniejszego od tego, aby po pierwsze świątynia zaczęła funkcjonować oraz po drugie, żeby działo się tam to zgodnie z tym, jak Bóg zaplanował. I teraz proszę tylko otwórzmy 2 Kronik 29 rozdział, wersety od 18 do 19. Zachęcam, zajrzyjmy do naszej Biblii. Bo kapłani przychodzą i zdają raport królowi, ponieważ ta odnowa, ta odbudowa, ona przyszła z inicjatywy króla. Dlatego oni składają mu raport. Oczyściliśmy całą świątynię pańską. Ołtarz całopaleń, wszystkie jego przybory oraz stół chlebów pokładnych i wszystkie jego przybory. I wszystkie przybory, które za swojego panowania przy swoim odstępstwie wycofał z użytku król Achaz. Przygotowaliśmy i poświęciliśmy i są one oto przed ołtarzem Pana. Zobaczcie, że ten fragment i ta historia pokazuje, że starania króla i kapłanów i lewitów w końcu zaczęły przynosić wymierne efekty i następnego dnia, po tym 16 dniu, nastąpiło uroczyste otwarcie świątyni oraz przywrócenie życia w świątyni, składania ofiar, coś, co ustało. I chciałbym, żebyśmy sobie po prostu wyobrazili, przez długi czas te drzwi były zamknięte, nie składano ofiar, ludzie nie doświadczali przebaczenia grzechów. Naród tkwił w odstępstwie i w grzechu przeciwko Bogu. I pewnego dnia drzwi świątyni na nowo zostają otwarte i naród może doświadczyć Bożej łaski, przebaczenia. Czy jest coś ważniejszego? I wiemy dobrze, że wtedy właśnie złożono pierwsze po długiej przerwie ofiary przebłagalne i całopalne. I zrobiono to zgodnie z tym, co mówiło Słowo Boże. Krok po kroku, to jest dzisiaj ważne do naszego rozważania. Nie tak, jak sobie umyślili kapłani lub może mieli, wiecie, jakieś wyobrażenia na ten temat, ale tak, jak mówiło Słowo, oni dokładnie postąpili. Tak oczyścili świątynię i tak składali te ofiary. A ja chciałbym zadać Tobie dzisiaj pytanie. A Ty w swojej wierze i relacji z Bogiem na podstawie czego postępujesz? Na podstawie czego? Wyobrażenia własnego? Tego, że ktoś Ci powiedział, że tak trzeba? Czy może przez to, że umiłowałeś Boga i Jego Słowo, czytasz je i mówisz, to jest tutaj, to jest na kartach Pisma Świętego, ja tak właśnie postępuję, ponieważ tak mówi Słowo Boże. Popatrz, zobacz, to jest tutaj napisane. On tak powiedział, on tak powiedział. Jak jest? Kiedy ostatnio czytałeś Słowo Boże? I nie chodzi mi o to, by nas teraz, wiecie, to nie jest ton oskarżenia, tylko takie pytanie. Kiedy ostatnio zanurzyłeś się w Słowo i trwałeś w tym i szukałeś Pana i poznawałeś Go, uczyłeś się tych słów na pamięć, aby zgodnie z nimi żyć, aby one wytyczały Ci drogę, aby one Cię inspirowały, aby były podstawą Twojej wiary. Mówimy, Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w kwestiach wiary. I nie dodajemy i tradycja. Mówimy Pismo Święte i tylko ono. Tylko Pismo Święte. Jedna z zasad reformacji. W świątyni wybudowanej dla Boga Jahwe na nowo zaczęto wzywać imienia Bożego zgodnie z tym, jak w swoim zakonie określił to sam Bóg. Bo Biblia to nie jest, wiecie, księga wymyślona przez ludzi. To jest list Boga do rodzaju ludzkiego. To jest list Boga, w którym On objawia nam siebie, dzieli się z nami swoim sercem, wskazuje nam drogę do siebie, drogę do usprawiedliwienia, drogę do oczyszczenia z grzechów, drogę do pojednania z Nim. Diabłu nie powiodło się, nie powiódł się plan pogrążenia świata w ciemności. Zobaczmy, co się wydarzyło. Druga Kronik, 29 rozdział, wersety od 20 do 24. Chcemy, żebyśmy zwrócili uwagę, że świątynia może być, ba, nawet świątynia może być otwarta, bo ona była otwarta również za Achaza w pewnym momencie, ale ona może nie być wcale miejscem, w którym Bóg ma upodobanie. Może tak być? Może tak być. Przeczytajmy teraz drugą Kronik, 29 rozdział, wersety od 20. Król Hiskiasz stał wcześnie rano, zgromadził naczelników miasta i poszedł do świątyni Pana. Przyprowadzono potem 7 cielców, 7 baranów, 7 jagniąt, 7 kozłów na ofiarę przebłagalną za królestwo, za świątynię i za Judę, i kazał synom Aaronowym, kapłanom, aby złożyli ofiary całopalne na ołtarz Panu. A gdy zabito te cielce, kapłani wzięli ich krew, pokropili nią ołtarz. Potem zabito barany, krwią ich pokropiono ołtarz. Zabito też jagnięta, krwią ich pokropiono ołtarz. Potem przyprowadzono kozły na ofiarę przebłagalną przed króla i zgromadzenie, aby włożyli na nie ręce swoje. A gdy kapłani je zabili, krew ich wylali na ołtarz jako przebłaganie za całego Izraela, gdyż za całego Izraela nakazał król złożyć tę ofiarę całopalną i przebłagalną. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Wyobraźmy sobie. Wcześnie rano król zwołuje naczelników miasta. Spotykają się wszyscy przywódcy narodu, elita polityczna i razem ruszają do świątyni. Wiecie, dzisiaj tak bardzo podkreśla się rozdzielność państwa od kościoła. Ale chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże pokazuje nam wzór, w którym elity polityczne idą po to, aby poddać się Bogu. Modlić się do Boga. I widzimy bardzo wyraźnie, że jest to miłe Bogu. Możemy się nie zgadzać, że to jest, nie jest nasz obrządek. Ludzie mówią, albo że na przykład mówią, że to jest tylko do celów politycznych, dla korzyści politycznej. Ja nie wiem, co jest w sercu tych ludzi, ale widzę, że w Biblii jest przykład, że król bierze naczelników i poruszeni w duchu idą razem do świątyni. Ponieważ poruszenie narodowe, ponieważ odnowa narodu, a dzisiaj właśnie o tym jest ten fragment, zaczyna się od głowy. Nie tylko chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa, ale chodzi o władze polityczne. To dlatego apostoł Paweł między innymi zaleca, aby się modlić o królów, o przełożonych. Czemu? Jeżeli tych ludzi dotknie Boże Słowo, jeżeli tych ludzi, ci ludzie będą mieli otwarte serce na Boga, to jakie to może mieć przełożenie na nasz kraj? Myślę, że ogromne. Czytamy, potem kapłani złożyli ofiary przybłagania i zobaczcie za kogo. Za rodzinę królewską, dlatego że dzisiaj my 4 lata, powiedzmy, wybieramy prezydenta, wybieramy parlament i tak dalej, prawda? Ale tam król następował, wiecie, to następcy byli z jednego rodu. I oni przychodzą po to, żeby złożyć ofiarę przebłagalną, całopalną za moją rodzinę. Moją rodzinę! Hiskiasz mówi, za mój dom, który się przyczynił do upadku moralnego i religijnego w naszym kraju. To my mieliśmy swój udział w tym. Mój ojciec, moi dziadowie, my przyłożyliśmy do tego rękę. I on, który jest inicjatorem tej odnowy, on tam przychodzi i pokutuje za swoją rodzinę. Zobaczcie, jak to jest. Że człowiekowi czasami trudno jest pokutować ze swoich grzechów. A pozwól, że zadam ci pytanie. Czy ty jako, nie wiem, ojciec, matka, jako rodzice pokutujecie za grzechy swojej rodziny? Macie poczucie odpowiedzialności. I wołacie do Pana w imieniu całego domu. A więc była to ofiara za rodzinę królewską, za świątynię, jak czytamy, ponieważ ona została zbezczeszczona, i za Judę, ponieważ Juda również porzuciła Boga, tak jak północne państwo. Oni również odwrócili się od Boga. I jest to niezwykły moment, zwróćcie uwagę, narodowego zwrócenia się ku Bogu. I my mówimy, Polska nigdy takiego momentu nie miała. To jest prawda. Mimo, że Polska uchodzi za kraj katolicki, to gdzieś badając historię Polski, my nigdy nie mieliśmy takiego prawdziwego zwrotu ku Bogu. Inne kraje tego doświadczyły. I myślę, że jest to fragment, który może nas zachęcić do tego, byśmy się modlili o narodowe poruszenie. O poruszenie w naszym kraju. O poruszenie pośród elit politycznych, religijnych, w całym narodzie. Niezwykły moment przywrócenia Bożej sprawiedliwości i otworzenia Bożego kanału, którą popłynęła łaska dla całego narodu. Czytajmy dalej, wersety 25 i 30 do 30. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami, cytrami według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego, Gada oraz proroka Natana, gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumentami Dawida, kapłani zaś z trąbami. Wtedy Hiskiasz kazał złożyć ofiarę całopalną na ołtarzu. W chwili zaś rozpoczęcia ofiary całopalnej zaczęto śpiew na cześć Pana przy wtórze trąb za przewodem instrumentów Dawida, króla izraelskiego. Całe zgromadzenie oddawało pokłon, rozbrzmiewał śpiew i donośny głos trąb, a wszystko to trwało aż do zakończenia ofiary całopalnej. Gdy zaś ofiara całopalna dobiegła końca, król i wszyscy, którzy znajdowali się przy nim, uklękli i oddali pokłon. Potem król Hiskiasz i naczelnicy nakazali lewitom wysławiać Pana słowami Dawida, jasnowidza Azafa. Śpiewali więc z radością pieśń pochwalną, klękali, oddawali pokłon. To wszystko zostało, zobaczcie, bardzo starannie zaplanowane. Jak sobie wyobrazimy tę sytuację, to z jednej strony ktoś przygotowuje się do złożenia ofiary całopalnej, ofiary przebłagania. Świątynię zaczynają otaczać kapłani z trąbami, lewici z instrumentami. I w momencie, kiedy zaczyna być składana ta ofiara, wznosi się ku niebu pieśń uwielbienia. Kapłani dmą w trąby. Lewici grają na instrumentach. To wszystko jest odbudowaniem tego uwielbienia, jakie było uwielbieniem w świątyni Dawida. W świątyni Salomona. Wszystko na wzór tego, co zostało objawione przez Boga. Cała świątynia wypełnia się tym dźwiękiem. Całe miasto wypełnia się tym dźwiękiem. A nawet okolica, bo się mówi, że kiedy instrumenty świątyni grały, kiedy chórzyści śpiewali, kiedy trąby grały, to ludzie zmierzający do Jerozolimy jeszcze z daleka słyszeli już ten dźwięk. Od jakiego czasu po raz pierwszy, słuchajcie, ogłaszano, składamy ofiarę przebłagania, ofiarę całopalną dla naszego Boga. Właśnie jednamy się z Nim. I to jest dla mnie też piękny obraz tego, że pojednanie nie powinno się dokonywać w ciszy. Podobnie też, gdy naród przeżywa swoje poruszenie. To nie powinno, wiecie, być w tajemnicy. To powinno być rozgłaszane. Niesamowity obraz. I dopóki składano ofiarę, zwróćcie uwagę, trąby brzmiały, instrumenty grały, ale lewici śpiewali. W takiej atmosferze składano tę ofiarę. A kiedy skończono, czytamy, że król, naczelnicy upadli na kolana i oddali Bogu pokłon. Należymy do Ciebie. Należymy do Ciebie. Chcemy Ci służyć. Chcemy żyć dla Ciebie. A potem każą kapłanom i lewitom śpiewać psalmy. Śpiewać psalmy. I co tu jest podkreślone w tym urywku? Wszystko to dokonało się dokładnie według Słowa Bożego. Według nakazów i z Tory, i z proroków, bo było to objawione przez Boga. Czytajmy dalej wersety od 31 do 36. I odezwał się Hiskiasz w te słowa. Teraz poświęciliście się Panu. Przystąpcie więc i przynieście ofiary rzeźne i dziękczynne do świątyni pańskiej. Przyniosło zgromadzenie ofiary rzeźne, dziękczynne, a kto chciał, także całopalenia. Liczba całopaleń, które złożyło zgromadzenie, wynosiła 70 cielców, 100 baranów, 200 jagniąt. Wszystko to na ofiarę całopalną dla Pana. Jako zaś dary poświęcone 600 cielców, 3000 owiec, lecz kapłanów było za mało i nie mogli obedrzeć ze skóry wszystkich zwierząt na ofiarę całopalną. To też zanim poświęcili się inni kapłani, pomagali im ich bracia lewici aż do zakończenia tej pracy, gdyż lewici byli ochotniejsi do poświęcenia się niż kapłani. Dużo było również całopalań z tłuszczem ofiar pojednania, ofiar z płynów. W ten sposób wznowiona została służba Boża w świątyni pańskiej. I uradował się Hiskiasz i cały lud tym, co Bóg ludowi zgotował. Rzecz ta bowiem dokonała się znienacka. A więc, kiedy król pokutował, kiedy złożono ofiarę za świątynię, kiedy złożono ofiarę za naród, kiedy poświęcono się dla Pana, król powiedział tak, teraz już możecie przynosić swoje ofiary. I co się zaczęło dziać? Ludzie wkroczyli do świątyni i zaczęli po prostu przynosić ofiary, składać ofiary, które miały też na celu to, żeby z Bogiem przebywać, żeby z Bogiem na przykład spożywać jakiś posiłek, żeby mieć relacje z Bogiem. To się stało coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie ten ruch w świątyni, tą relację, to świętowanie powrotu do Boga, jak cały lud gromadzi się wokół Boga w Jego domu. Na nowo. Niezwykły, po prostu niezwykły obraz. Jaka lekcja płynie dla nas z tej dzisiejszej historii? Na kartach Pisma Świętego Bóg objawia się człowiekowi. W tym celu wybrał sobie naród Izraela, który miał go reprezentować i miał mówić ludziom o nim. Miał być światłem dla narodów. Dał Izraelowi przykazania. Dał Izraelowi świątynię. Dał Izraelowi ofiary, aby wszystkie narody na jednym miejscu, w jego świątyni, mogły trwać w społeczności ze sobą nawzajem i z nim. Otrzymywać przebaczenie swoich grzechów. I dzisiaj tę rolę pełnimy my, Kościele. To dzisiaj jest nasze zadanie. Czy możemy się czegoś nauczyć? Bądźmy wierni Bożemu Słowu. Ale nie tylko literze, ale duchowi. Bożemu zamysłowi. Bądźmy wierni. O ile, wiecie, formy mogą być współczesne, o tyle Ewangelia nie może się zmienić. My zwiastujemy Ewangelię o Jezusie Chrystusie i mamy być wierni Słowu Bożemu. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz coś do niej dodawali, lecz pozostali wierni jej czemu, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. W niej usprawiedliwienie Boże bywa objawione z wiary w wiarę. I tak jak w Starym Przymierzu, szatan dzisiaj działa na rzecz pogrążenia w ciemności również Kościoła. Na rzecz zwiedzenia go. Na rzecz tego, żeby Kościół porzucił dzieło głoszenia Ewangelii. Dzieło dzielenia się tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. I dopóki jesteśmy wierni temu zadaniu, Bóg może sprawiać odnowę nam, może jeszcze sprawić odnowę naszemu narodowi, ale również innym narodom na tym świecie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał tak, 10 rozdział, wersety od 1 do 3. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Zobaczcie, Paweł nie porzucił myśli o zbawieniu swojego narodu. A tak szczerze, myślimy o tym, że Polska mogłaby być zbawiona? Muszę wam przyznać, nie myślę o tym. To jest przykre. Gdzie Polska mogłaby być poruszona? Ale uczymy się na podstawie tego słowa, że to jest możliwe. A zależy od tego właśnie, co my nosimy w sercu. Jak bardzo Bóg poszerza nasze serce. Pragnienie serca mego, modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela, więc Paweł się modlił, Boże, zbaw mój naród. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo polega na tym, że ludzie mogą myśleć, tyle robię dla Boga, to są chyba dobre rzeczy, jestem pojednany z Nim i mogą być niepojednani z Bogiem. Czemu? Bo nie chodzi o to, abyśmy ustanawiali własne usprawiedliwienie. Ale przyjęli to, które jest objawione na kartach Pisma Świętego. Dlatego ponawiam pytanie. Na podstawie czego? Jakich przesłanek? Jakich argumentów uważasz, że jesteś pojednany z Bogiem? Że jesteś usprawiedliwiony? Że twoje grzechy są darowane? Czy kiedykolwiek pomyślałeś, no tak jest, bo czytam o tym w Piśmie Świętym. No tak jest, bo to wynika ze słów Jezusa. Sprawdź to, proszę sprawdź to, czy na pewno właśnie tak jest. Człowiek, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, nie podporządkowuje się usprawiedliwieniu Bożemu i stara się ustanowić własne, lecz jest to nierozsądne, pisze Paweł. To nie przyniesie żadnej korzyści. Świątynia w Jerozolimie została zburzona przez Rzymian w roku którym? 70. I do dziś nie została odbudowana. To nie jest przypadek. Ponieważ Bóg buduje swoją świątynię. My nią jesteśmy. Chrystus zapoczątkował to dzieło. Można powiedzieć, że On na krzyżu je w całości przeprowadził. Stało się tak dlatego, że Bóg, że Boże usprawiedliwienie i pojednanie jest dzisiaj możliwe jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wysłuchajmy uważnie tego fragmentu, Rzymian 5, od 1 do 11. Otwórzmy Biblię, proszę. Jeżeli siedzisz teraz z innymi, otwórz Biblię i naprawdę z uwagą przeczytaj te słowa, bo one są niezwykle ważne dla naszego zbawienia. Pojednania z Bogiem. Jeżeli chcesz zyskać argumenty dla pojednania z Bogiem, czy rzeczywiście jesteś pojednany z Bogiem, tu jest to napisane, więc czytaj uważnie. Skup się. Będziemy powoli to czytać. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zapytam Cię, przez kogo przychodzisz do Boga? Przez Jezusa? Czy może przez Marię? Czy może przez innych świętych? Uważaj, co mówi Słowo Boże. Jest tu napisane, że jesteśmy usprawiedliwieni, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu i tylko dzięki Niemu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Do kogo wołasz o łaski? O łaski. Do kogo wołasz? Liczysz, że kto przyniesie łaskę do twojego życia? Apostoł Paweł mówi, dzięki Niemu mamy dostęp do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, dzięki Jezusowi. Nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a więc kształtuje w nas Boży charakter, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Bo kiedy pokładasz nadzieję w Jezusie, możesz być pewien, że otrzymałeś Ducha Świętego, który czyni to dzieło w tobie. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. A Paweł dzieli się tutaj swoją pewnością zbawienia. I mówi o tym, że przez Chrystusa, tak jak zostałem pojednany, gdy byłem grzesznikiem, tak będę zbawiony teraz, tym bardziej, kiedy jestem już z Nim pojednany. Czy masz więc taką pewność? Czy masz taki pokój? I czy twoja pewność opiera się właśnie na Jezusie Chrystusie i tym, co On uczynił? Nie zawiedziesz się. Czy swoją wiarę w Boga w tej kwestii, w kwestii sprawiedliwości, odpuszczenia grzechów i życia wiecznego opierasz właśnie na fundamencie Pisma Świętego? Zweryfikuj to dzisiaj, proszę. Studiuj Pismo Święte z modlitwą i módl się, aby Bóg ci to objawił. On to zrobi. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj mówimy usprawiedliwienie i pokój z Bogiem mamy jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy ci się to podoba? Czy może czujesz niepokój? Bo do tej pory przychodziłeś do Niego w jakiś inny sposób. Wystarczy Jezus. Tak naprawdę tylko Jego potrzebujesz i tylko On może ci pomóc. Dzisiejsza historia wzywa ciebie i mnie do wierności w wielkim posłannictwie, bo pokazuje, że w kluczowym momencie nie może zabraknąć ani jednego kapłana. Czy mamy tą samą gorliwość, którą mieliśmy na początku? W tym fragmencie kapłani zawiedli. Byli tacy ociążali w tym, by być gotowymi do usługiwania. Nie mieli tyle zapału, co lewici. Ci się okazali bardziej gorący dla Pana. wołaj do Pana: Panie, chcę tej gorliwości, którą miałem na początku, gdy się nawracałem, gdy swoje życie zawierzałem Tobie, tej gorliwości pragnę, bo ona wróciła. Być nią przepełniony. Pomyślcie, jak niezwykłe byłoby, gdyby Bóg sprawił odnowę naszemu narodowi. Nasz naród zwrócony ku Bogu i pojednany z Bogiem, zakochany, rozkochany w Bogu. Jak wspaniale byłoby widzieć naszych przywódców, polityczne elity, cały naród dający świadectwo tego przemienionego życia, łagodności, cierpliwości, takiej dobroci, bez gniewu, swarów, kłótni. Dzisiaj chciałbym zaprosić nas, abyśmy modlili się o odnowę naszego narodu. Bo ten fragment nas zachęca. Ale zanim będziemy modlili się o odnowę narodu, powinniśmy zgodnie ze Słowem Bożym modlić się o odnowę czego? Kogo? Izraela. Izraela. I też o odnowę naszego narodu. O nasz kraj, o rodaków, elity polityczne, o naszą duchową odnowę. Ty i ja, jeżeli polegamy na Jezusie, jesteśmy wezwani, by wołać w Jego miejsce: pojednajcie się z Bogiem. I ta modlitwa dzisiejsza nasza może być takim wołaniem: Polsko, pojednaj się z Bogiem. Boże, spraw nam odnowę. Boże, spraw nam odnowę. Spraw odnowę naszym elitom. Spraw odnowę całemu narodowi. Spraw nam odnowę. Chciałbym, abyśmy mieli tu czas dzisiaj, między innymi modlitwy, właśnie o nasz kraj, o Izrael i o nasz kraj. Amen.